Radio Zachód, czas na Lubuskie Forum. Bogdan Sadowski, dzień dobry, witam Państwa. 45 minut poświęcone najważniejszym wydarzeniom tygodnia. Sześcioro gości podzielonych na trzy pary rozmówców. Każda z par będzie mieć około 13 minut czasu antenowego. Witam pierwszą parę moich rozmówców, poseł Elżbieta Płonka, reprezentująca Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam Panią.
Dzień dobry, witam Pana i Państwa.
I Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry.
W tym tygodniu, zresztą tak samo jak i w poprzednich, tematem dominującym, choć w różnych zabarwieniach, była pandemia. Jak Państwo doskonale wiecie, pogorszyła się znacząco sytuacja w naszym kraju. Pogorszyła się także sytuacja epidemiczna i to też znacząco w naszym regionie. Od poniedziałku niestety Lubuskie ponownie będzie w grupie województw, gdzie obostrzenia powracają. I moje pytanie kieruję do pani poseł Elżbiety Płonki, która również, jak wszyscy wiemy, jest lekarzem rodzinnym. Co się takiego stało? Czy Lubuszanie, czy Polacy zapomnieli podczas luzowania obostrzeń, że dalej obowiązuje reżim sanitarny? No staram się znaleźć przyczynę takiego stanu rzeczy.
No na pewno są dwie podstawowe przyczyny. To jest długotrwały proces chorobowy, który znieczulił wielu ludzi. Na to, że należy rzeczywiście przestrzegać reżimów, dbać o siebie i dbać przede wszystkim też o innych. A dotyczy to zwłaszcza ludzi młodych, bo najczęściej takich obserwujemy, którzy nie noszą maseczek, bo uważają, że oni nie zachorują. Oczywiście oni nie zachorują, chociaż to się zmienia w tej chwili, ale zachorują inni od nich. Stąd taki problem niedbania o innych, obojętności wobec społeczeństwa u wielu ludzi młodych jest jedną z przyczyn. Druga to na pewno, że wirus jednak mutuje i on jest agresywniejszy. Dlatego też dochodzi do wiele większej liczby zakażeń. I te zakażenia się roznoszą też bardzo szybko wśród osób bliskich i przebiegają ciężej. I zajmują też, decydują o użyciu albo tlenoterapii, albo w najgorszym przypadku już trudnym respiratorów, których liczba, no widać w naszym regionie już 2/3 respiratorów mamy wykorzystane. To są niebezpieczne sytuacje, dlatego też nawołuję do korzystania ze szczepionek, chociaż mieliśmy duże taką przerwę z powodu dostaw. Po prostu
pozwoli pani, że o szczepionkach za chwilę. Podobne pytanie do Mirosława Marcinkiewicza. W pana ocenie, skąd się taki wielki wzrost zachorowań nagle wziął? Gdzie jest przyczyna? Gdzie szukać przyczyny? No, Lubuskie, które dotychczas na mapie zachorowań było regionem, no, gdzie przypadków COVID było bardzo mało, teraz jest jednym z czterech województw, gdzie jest najgorzej. Ja dodam jeszcze jakby w uzupełnieniu pytania, że dzisiaj ponad 21 tysięcy zdiagnozowanych zachorowań. Proszę bardzo, Mirosław Marcinkiewicz.
Znaczy, tu trudno się nie zgodzić ze słowami pani poseł. Ja tutaj w pełni podzielam to, co zostało powiedziane. Z jednej strony mutacja nowa, bardziej zjadliwa, szybciej rozprzestrzeniająca się i właśnie to, że jednak z dużym trudem przychodzi nam zachowywanie tego pewnego reżimu. To, że na co dzień widzimy osoby, które nie zakładają masek albo czynią to w sposób na tyle niechlujny, że gdzieś tam pod brodą to sobie tam wisi, ułatwiamy wirusowi przenikanie do naszej całej populacji. Z drugiej strony liczba osób zaszczepionych, czy też tych, które przeszły chorobę covidową, ciągle jest na tyle niewielka, że ta ilość osób, którą wirus może zaatakować, jest ciągle duża. Owszem, no długo to wszystko trwa. Ja nie będę tutaj mówił o tym, jak to wszystko jest zorganizowane, jakie błędy zostały popełnione, ale wyciągajmy z tego wnioski. No, starajmy się zadbać o siebie, bo nikt za nas tego nie zrobi.
A szanowni państwo,
bez naszej osobistej dyscypliny trudno mówić o tym, by wirus nie rozprzestrzeniał się.
Szanowni państwo, w temacie pandemii toczy się też coraz, odnoszę wrażenie, głośniejsza dyskusja na temat szczepionek, ich dostępności, ilości na rynku, ich jakości, ich skuteczności i ich jeszcze przyszłości. Czy może się tak zdarzyć, że ludzie zaczną odmawiać przyjmowania jednych preparatów na korzyść drugich, bo jednych mówi się źle? Pani poseł, proszę, Elżbieta Płonka.
No ostatnio o jednych się mówi, że są większe powikłania, ale ja też słucham opinii specjalistów, zakaźników, którzy twierdzą, że to jest bieg okoliczności, że u danej osoby jest jakieś, są jakieś objawy poszczepienne. Nie jest to natomiast wina szczepionki. Na pewno są różne szczepionki na różnej bazie produkowane, a w związku z tym mogą się różnić też odczynami poszczepiennymi. Bałabym się, gdyby tutaj był jakiś bunt przeciwko jakiemuś rodzajowi szczepionek, dlatego że z obawy, także, to znaczy z obawy, z bezpieczeństwa dopuszczenie niektórych szczepionek do określonej grupy ludzi, czy zmniejszenie dostępu, czy tylko granica wiekowa dla danych osób przy danej szczepionce, to jest też branie pod uwagę, że nie każda szczepionka z powodu tego, że ma inne, czy bardziej nasilone objawy poszczepienne, może być stosowana w każdej grupie wiekowej. Stąd takie decyzje. No, najgorszym problemem jednak jest jednak ciągle mało tych szczepionek i to nie z winy tych, co zamawiają, ale z winy producentów. Dlatego też niecierpliwie czekamy na to, żeby zrealizować ten scenariusz Narodowego Programu Szczepień. W związku z tym czekamy, w tym tygodniu powinny następnym już rozpocząć się liczne szczepienia, ponieważ dostawy szczepionek zwiększone zostały. No, niektóre firmy jednak ograniczają. Czym się kierują? Trudno powiedzieć, czy większymi zarobkami w innym rejonie na szczepionce, czy też no, obawiając się, chociaż AstraZeneca tutaj przedstawiła swoją opinię na temat odczynów poszczepiennych i nie uznaje zarzutów.
Mirosław Maciejkiewicz, teraz pana zdanie w temacie szczepionek i coraz głośniejszej, gdzieś takiej zakulisowej dyskusji społecznej na temat, która lepsza, która gorsza, tą wezmę, a tej nie wezmę, tej tą odmówię. Czy może się tak zdarzyć, że właśnie Narodowy Program Szczepień zostanie przez to zachwiany?
Znaczy, trochę się tego obawiam, ale panie doktorze, ja wszystkich słuchaczy zachęcam do jednej rzeczy, czy podzielę się taką refleksją. Gdy mocno zepsuje mi się komputer, to szukam dobrego informatyka, który mi pomoże to naprawić. Gdy zepsuje się pralka, to też szukam fachowca, który się na tym zna i po prostu tą pralkę daję w jego ręce, żeby on to naprawił. Podobnie, jeżeli jestem chory, to idę do lekarza. Co roku szczepię się na grypę. Czasami po szczepionce były różne drobne jakieś tam dolegliwości, ale powiem szczerze, że nigdy się nie zastanawiałem nad tym, kto produkuje tą szczepionkę. No wierzę w to, że po spełnieniu określonych norm, pewnie no wysoko jakby postawionych, jeżeli jest to zaaprobowane do stosowania, no to po prostu to przyjmuje. Podobnie tutaj, no jest kilku producentów, w różny sposób te szczepionki są przygotowywane. Zauważmy, Międzynarodowa Agencja Lekowa, firma, która dopuszcza te szczepionki na rynek europejski, wydaje określone zgody. I myślę, że tutaj mowa o tym, że szczepionka A jest lepsza od szczepionki B, bo wyczytałem tak w internecie, bo ktoś tam tak powiedział. Ja raczej staram się słuchać fachowców i wszystkich do tego zachęcam. Bez szczepień nie damy sobie rady. No mówią tam wszelkie autorytety medyczne. Więc mniej słucham. Tak, zdarzają się jakieś, tak, słyszałem o tutaj koleżance, której ręka spuchła. Czerwona plama, ale jest osobą, która właśnie reaguje na alergię.
Pozwoli pan, że zmienimy temat, bo czasu coraz mniej. Ja chciałbym jeszcze poruszyć regionalny temat, bo powróćmy teraz do sytuacji w Sejmiku Województwa Lubuskiego, bo ten mijający tydzień nie przyniósł rozwiązań, które no, skutkowałyby pełną decyzyjnością zarządu i koalicji sejmikowej. Czy właśnie do pana to pytanie, czy widzi pan światełko w tunelu? Jest jeszcze szansa, że no, karta dla obecnej koalicji się odwróci? Mirosław Marcinkiewicz.
Pan co, nie dla koalicji, tylko chyba dla nas wszystkich. Ja myślę, że z jednej strony okej. Tutaj opozycja pokazała pazury, pokazała, że potrafi blokować. Okej, przyjmujemy to do wiadomości. Zarząd zdecydował się wycofać, nie wiem czemu, no ale nazwijmy to najbardziej kontrowersyjne jakieś rzeczy, które znajdowały się w uchwale budżetowej. W tej chwili właściwie mamy się wreszcie kolejny trzeci raz z spotkać na sesji, tej samej nadzwyczajnej sesji, żeby przegłosować to. Mam nadzieję, że zwycięży właśnie zdrowy rozsądek. No, musimy funkcjonować jako województwo. Nie ma najmniejszego powodu, żebyśmy nie przegłosowali w sumie 17 milionów dla służby zdrowia, dla szpitala tymczasowego i przyszłego w Zielonej Górze, dla Torzynia, dla Świebodzina. Nie ma powodu, żebyśmy nie przegłosowali środków na łatanie dróg wojewódzkich po zimie i tego typu rzeczy. No, musimy,
ale zgodzi się pan chyba ze mną, że jeśli zarząd województwa nie będzie zarządzał w sposób skuteczny, czyli nie administrował, a zarządzał w kontekście chociażby walki z COVID, w kontekście wykorzystania środków unijnych, to taka sytuacja jak teraz może nam skutecznie skomplikować życie.
No ale wie pan co, jeżeli rząd przeznacza 2 miliony na pomoc covidową i my wprowadzamy to do budżetu, a między innymi PiS nie chce tego przegłosować, to przepraszam bardzo, ale czy to jest wina zarządu? Proszę wybaczyć, ale zarząd odpowiada za realizację budżetu. Jesteśmy tyle, ile rozmawialiśmy o tych różnych rzeczach, to ja sobie nie przypominam, żeby tak wiele było rozmów. I jeszcze jedna rzecz. Są komisje, które obradują nad każdym jednym punktem. Tam otwarta droga, każdy może przyjść i dyskutować. No po to to jest. Nie burzmy pewnego po prostu porządku, ale tak jak mówię,
pytanie do Prawa i Sprawiedliwości.
Jeżeli są wątpliwości, próbujmy je wyjaśnić, ale myślę, że wszyscy działamy dla dobra tego województwa i w sytuacji covidowej blokowanie tych środków jest w ogóle zupełnie niezrozumiałe dla mnie.
Pani poseł,
tak, pokazano nam, pogrożono mocno, a teraz siądźmy i zacznijmy pracować.
Pani poseł, czy widzi pani jakąś możliwość wyjścia z obecnej sytuacji? 15-15 w głosach w sejmiku, to oznacza przecież, że zarząd województwa nie może przeforsować proponowanych przez siebie uchwał. Jest pad, który w dłuższej perspektywie może mieć konsekwencje dla rozwoju regionu. Elżbieta Purka.
Zgadza się. Oczywiście o tych zmianach w sejmiku słyszymy już od kilku miesięcy albo dłużej, a nabrzmiały one chyba z powodu śmierci pani Jolanty Fedak i sytuacji w PSL-u. Nie jest dobrze, że jest ten konflikt na linii marszałek, zarząd, a przewodnicząca sejmiku czy przewodniczący sejmiku, bo to jest ten paraliż. I tu się nie zgadzam, że tylko PiS jako opozycja, co kolega powiedział, jest między innymi przeciwnikiem włączenia tych środków unijnych.
No ale tak jest.
No ale inni też. Ja myślę, że nasz klub przedstawi swoje racje, przedstawi swoje propozycje w poniedziałek na tej kolejnej turze spotkania sejmikowego i też zachęcam właściwie do tego, ponieważ jest tak trudno w tym ringu i w przeciąganiu liny, dajmy pokój teraz temu, bo coś ważniejszego mamy do ratowania. Właśnie mamy do ratowania Lubuszan, bo nam w tej chwili lubuskie z pięknej zielonej krainy zrobiło się nieszczęśliwym województwem, które ma jeden z największych wskaźników zachorowań. Skupmy się
przegłosujmy
na
to, a nie blokujmy, pani poseł. No po prostu.
Skupmy się na rozwiązywaniu problemu. Skupmy się na pomocy szpitalom, na rozwiązywaniu trudnych problemów. Te polityczne dywagacje, myślę, że one nie mają szans w tym momencie i nie należy właściwie tego w tej chwili przeprowadzać. Potrzebna jest stabilność władzy regionalnej, potrzebna jest stabilność władzy państwowej, władzy rządowej. Sami odczuwamy pewne niepotrzebne jakieś tam w Warszawie niepotrzebne konflikty czy różnice zdań. Skupmy się w tym trudnym okresie dla Polski, dla naszego regionu, na rozwiązywaniu problemów sanitarnych, zdrowotnych, pomocy sobie nawzajem. Przyjdzie czas pokoju, to zobaczymy, czy jesteśmy zdolni do tego, żeby pokoje współistnieć. Mam nadzieję, że tak.
Pierwszy kwadrans Lubuskiego Forum za nami. Dziękuję państwu uprzejmie. Poseł Elżbieta Płonka, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję bardzo.
I Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska.
Dziękuję, pozdrowienia dla wszystkich.
Lubuskie Forum, powracamy. Kolejna para gości, moich rozmówców. Beata Pachnik-Łodzińska, reprezentująca Konfederację. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
I Mirosław Glas, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dzień dobry Państwu.
No i też zaczniemy od sytuacji pandemicznej w naszym kraju i w regionie. Jest coraz gorzej i pytanie podobne jak do Państwa przedmówców. Czy Lubuszanie się zapomnieli, czy Polacy się zapomnieli? Beata Pachnik-Łodzińska.
Ja postrzegam problem zgoła inaczej. Myślę, że w tej całej sytuacji jest bardzo dużo paniki. Jestem ekonomistą, lubię liczyć i wychodzi mi, że w tej chwili mamy około 0,7 promila osób zakażonych, natomiast chorujących jest dużo mniej. Wykorzystane jest tylko połowa łóżek i połowa respiratorów, a nie aż, czyli mamy spory zapas, więc niepotrzebnie siejemy panikę, niepotrzebnie wmawiamy ludziom, że jest strasznie, bo naprawdę trup nie ściele się po ulicach i nic takiego strasznego się nie dzieje w kwestii koronawirusa. Natomiast olbrzymim problemem jest wzrost zachorowań na choroby nowotworowe, na choroby wieńcowe pozostałych ludzi i znacznie większe zgony tych ludzi. I na tym powinniśmy się skupić, jak zapewnić tym ludziom dostęp do opieki medycznej, bo na pewno teleporady tego nie załatwią i porównałabym te teleporady
Na pani portalu społecznościowym można znaleźć zdjęcie opatrzone podpisem. Podaję dłoń, nie noszę kagańca. Gdzieś takie stawianie sprawy stoi w sprzeczności z tym, co mówią i wirusolodzy, i lekarze, i ci, którzy COVID przeszli.
Powiem tak, że maseczka, można to porównać maseczkę z piłeczką ping-pongową rzuconą pod mostem. Mniej więcej tak zatrzymuje maseczka mikroskopijnych rozmiarów, nanorozmiarów wirusy, więc nie udawajmy, że to przed czymkolwiek chroni. Owszem, ogranicza na pewno oddychanie tych ludzi, którzy notorycznie noszą maseczki, powoduje rozwój różnych chorób grzybowych i tak dalej, więc nie róbmy ludziom krzywdy, nie zmuszajmy wszystkich do noszenia maseczek, a zwłaszcza ludzi zdrowych, tak? To nikomu niczego w niczym nie pomoże. Ja rozumiem, że noszą maseczki ci, którzy faktycznie zarażają, którzy muszą się przemieszczać.
A tutaj mówimy o profilaktyce. Chyba się pani zgadza, że mówimy o profilaktyce.
Muszą chronić innych, tak? Natomiast zdrowi to bez sensu.
Ale nie wiemy, kto jest zdrowy, tak? Chodzi o profilaktykę. Mirosław Glas, Polskie Stronnictwo Ludowe. Pana ocena sytuacji. Jest źle, będzie jeszcze gorzej, czy jest szansa, że sytuacja zacznie się szybko stabilizować, a w konsekwencji poprawiać?
Znaczy, panie redaktorze, to jest oczywiście pytanie trudne i myślę, że na to pytanie chyba nie ma dzisiaj dobrej odpowiedzi. Natomiast ja nie zgadzam się z oceną pani, mojej przedmówczyni, dlatego że sam przechodziłem zakażenie COVID-em i ja jestem osobą, która słucha jednak fachowców, lekarzy, którzy mówią, że należy pewne czynności wykonywać. Jeżeli jest obowiązek noszenia czy maseczek, czy zachowania dystansu, czy innych zachowań, to powinniśmy tego przestrzegać. Na dzisiaj widzimy, że sytuacja zmienia się dramatycznie na niekorzyść. Dzisiaj jest 21 tysięcy zakażeń. Nie wiemy, co przyszły tydzień przyniesie, a mówi się, że szczyt jest przed nami zachorowań, więc nie ma tutaj żartów, bo wiele osób umiera. I takie podejście właśnie, że nie noszę kagańca, czy nie przestrzegam zaleceń, nie jest dobrym, moim zdaniem, podejściem do tego, co się dzieje. A nasze województwo, jak widzimy, jest jednak w czołówce, jeżeli chodzi o zachorowania na 100 tysięcy mieszkańców. Także ja bym zalecał jednak, żeby słuchać lekarzy, to co mówią, i przestrzegać.
Na COVID zakażonych jest w tej chwili 70 osób na 100 tysięcy mieszkańców. Proszę mi powiedzieć, czy to jest naprawdę duża liczba.
Ale czy Konfederacja w temacie obostrzeń i koronawirusa mówi tak, jakby nie widziała, co dzieje się w innych krajach w Europie i krajach świata?
Ależ oczywiście, że widzimy, co się dzieje, że jest demagogiczne wręcz wprowadzanie o ograniczania wolności osobistej i to jest, na to powinniśmy zwrócić uwagę, tak? Każdy normalny, zdrowo myślący człowiek będzie się chronił przed niebezpieczeństwem, ale jeżeli to niebezpieczeństwo będzie dostrzegał, tak? A w tej chwili to niebezpieczeństwo jest tylko wytworem medialnym.
Znaczy ja bym zalecał tak daleko nie posuwać swoich myśli, bo wystarczy iść na pierwszy lepszy oddział covidowy i na intensywnej terapii zobaczyć, jak wyglądają ludzie. Więc ja bym zalecał jednak daleko
idącą ostrożność. Ja doskonale rozumiem, bo obserwuję również osoby chore na nowotwory i proszę iść i zobaczyć, jakie możliwości leczenia mają te osoby.
Ale proszę to zwrócić
uwagę. Dostają chemii.
Szanowni Państwo, proszę zwrócić uwagę na pewną zależność. W krajach, gdzie gęstość zaludnienia jest i wysoka, a świadomość społeczna i mentalność mocno ekspresyjne, no ilość zachorowań jest olbrzymia, a w krajach, gdzie mieszkańców jest mało, karność jest dużo większa, nawet jest brak obostrzeń, to skutkuje to zdecydowanie mniejszą ilością zachorowań. To jest w tej chwili taki przytyk do państwa, do Konfederacji, gdzie podajecie przykład Szwecji.
No oczywiście, to jest dobry przykład, tak, gdzie ludzie myślą zdroworozsądkowo.
Mirosław Glas, proszę.
No, czy jeżeli to, co pan redaktor powiedział, że można skomentować, to świadczy o tym, że jeżeli jest tych dużo kontaktów, jeżeli jest duże zaludnienie, jest tych zachorowań bardzo dużo, no to samo to świadczy o tym, że jednak te zalecenia, które są, żeby jednak ograniczać kontakty, żeby jednak nosić maseczki, no to chyba mają nam zabezpieczyć tutaj przed chorobą i rozprzestrzeniają się tego wirusa, który jest niebezpieczny i to trzeba mówić, trzeba o tym powtarzać, bo ja rozumiem choroby onkologiczne inne, na które ludzie umierają i tutaj się zgadzam, że trzeba oczywiście w dalszym ciągu leczyć, wykonywać zabiegi i tak dalej. Natomiast COVID również zabija i to trzeba mocno podkreślać.
A jak postrzegasz,
ale choroby nowotworowe zabijają w dużo większym stopniu niż COVID.
Bardzo proszę, żebyśmy to nie odbiegali od tematów. I jeszcze o szczepionki chciałam również państwa zapytać, bo jak państwo postrzegacie dyskusję o preparatach, o ich skuteczności, bo można odnieść wrażenie, że ta dyskusja społeczna idzie w kierunku oceny preparatów na podstawie doniesień prasowych z innych krajów, a to może wywołać w konsekwencji dużą szkodę dla Narodowego Programu Szczepień. Proszę bardzo, Beata Pachnik-Łodzińska, Konfederacja.
Możemy te szczepionki podzielić na dwa rodzaje, tak? Klasyczna AstraZeneca i coś, co nazywa się szczepionką, ale co nie spełnia definicji szczepionki, tak? Bo szczepionka to jest osłabiony bądź zabity patogen, który ma wywoływać odporność w organizmie. Myślę, że Pfizer nie spełnia tej definicji. I teraz,
ale chodzi o to, żebyśmy się teraz nie tak? przerzucali nazwami producentów. Chodzi o sam mechanizm tego, co się zaczyna dziać w przestrzeni medialnej.
Czy ten preparat, który działa na zasadzie mRNA, jest faktycznie szczepionką, tak? I czy on w dalszym okresie czasu nie wywoła jakichś naprawdę negatywnych skutków ubocznych. A AstraZeneca jest klasyczną szczepionką, ale wywołuje dużo odczynów poszczepiennych, czego szczepionka wywołać nie powinna, przynajmniej bezpieczna szczepionka. I nad tym się należy zastanowić, co w tej szczepionce jest, że ona wywołuje te odczyny poszczepienne na tyle niebezpieczne, że się inne kraje wycofują z jej stosowania.
Mirosław Glas, jeszcze pan króciutko, czy może się tak zdarzyć, że to spirala zostanie tak mocno nakręcona, że ludzie zaczną masowo odmawiać przyjęcie jednego preparatu i domagać się podania innego preparatu, co może w pewnym sensie może nie zdestabilizować, ale upośledzić Narodowy Program Szczepień?
Znaczy ja się zgadzam z panem redaktorem, że ta dyskusja, która w tej chwili jest w mediach, zaczyna iść w tą stronę ocenną, szczególnie ta lepsza, ta gorsza, tej nie wezmę i to, co może być efektem ostatecznym, to właśnie to, co pan redaktor powiedział, że część ludzi nie będzie chciała na przykład Astry albo innej, tam już nie wchodząc w szczegóły, jeżeli chodzi o same szczepionki. Natomiast mechanizm może taki być wywołany tą dyskusją, która jest, bo odczyny, o których tutaj pani powiedziała, poszczepienne, po Astrze są dosyć mocne, wśród nauczycieli wiele osób przekazuje taką informację, że bardzo źle się czuli. No i teraz może się pojawić, że jednak każdy będzie chciał mieć Pfizera, który de facto może wywoływać mniej tych odczynów poszczepiennych. To jest niedobry kierunek, dlatego że szczepionki mają nas uwolnić od pandemii. I takie jest główne założenie. I tu powinniśmy jednak iść w tą narrację, że to te szczepienia dadzą nam po prostu powrót do normalności.
No i jeszcze chciałem Państwa zapytać na koniec Państwa czasu antenowego sytuację w sejmiku województwa lubuskiego, gdzie trwa w dalszym ciągu sytuacja patowa. Ostatnie obrady, gdzie tematami były przesunięcia uchwał budżetowych, pieniędzy w tych uchwałach i na promocje, na misje gospodarcze, na zakup ziemi pod budowę nowej siedziby Urzędu Marszałkowskiego. Te uchwały nie zostały, jak doskonale wiemy, przyjęte. I tak się zastanawiam, a co będzie, jak pod obrady wejdą uchwały kluczowe z punktu widzenia naszego regionu i będzie w głosowaniu sytuacja patowa? Bo przecież taki stan nie może trwać miesiącami. Pani Beata Pachnik-Łodzińska, proszę.
Uważam, że na rozwiązanie tego pasa sejmikowego jest tylko jedno rozwiązanie, tak? Nowe wybory. Podzielam tutaj stanowisko mojego kolegi z Konfederacji, posła Krystiana Kamińskiego, że należy rozpisać nowe wybory. A jak? Albo się poda sejmik do dymisji, albo musimy skorzystać z artykułu 17 ustawy o samorządzie lokalnym i po prostu przeprowadzić referendum. Bo nie możemy czekać na to, że sejmik będzie sobie sejmikował jak to ptactwo na drzewach jesienią, tylko że ptaki podejmują jakieś rozsądne decyzje i odlatują, a nasz sejmik takich decyzji podjąć nie potrafi.
Ale zdaje pani sobie sprawę z tego, żeby odwołać zarząd województwa, to nie wystarczy 16 głosów, czyli jeden więcej niż połowa głosów, musi być 18, a to z kolei uniemożliwia opozycji odwołanie zarządu województwa i powołanie nowej koalicji, która na regionem by rządziła.
No to w takim razie skorzystajmy z tego artykułu 17. Dlaczego nie?
Mirosław Glas, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Szanowni Państwo, ja myślę, że tutaj trzeba liczyć na mądrość polityków. Oczywiście PAS to jest takie sformułowanie szachowe, gdzie nie ma następnego ruchu, ale zawsze można się umówić i mieć ten ruch do tyłu. Ja liczę, że to są bardzo doświadczone osoby, jeżeli chodzi o radnych sejmików województwa lubuskiego, jak również zarząd i polityków, którzy tworzą koalicję, ale nie tylko, również te osoby, które mają wpływ na decyzje poszczególnych klubów radnych, że usiądą i będą rozmawiali.
To jeszcze do pana, jako do koalicjanta pytanie. Czy koalicja jeszcze trwa w odniesieniu praktycznym? Czy to już jest tylko koalicja, która utrzymuje władzę, ale bez możliwości efektywnego rządzenia regionem?
Koalicja oczywiście, ja wielokrotnie też powtarzałem, że koalicja PO-PSL i SLD trwa, jest podpisana umowa koalicyjna. My co prawda podpisaliśmy również porozumienie merytoryczne z klubami samorządowe lubuskie i bezpartyjni samorządowcy. Na tej bazie udało się uchwalić budżet. Ja liczę na rozmowy. Mam nadzieję, że jednak uda się pozyskać większość w tym sejmiku i sejmik będzie funkcjonował w sposób prawidłowy.
Pan mówi, że koalicja...
Zamierzamy przedstawić pewne propozycje, jakie polskie, jako Polskie Stronnictwo Ludowe, na konferencji, na briefingu prasowym. No i zobaczymy.
Ale pan mówi, że koalicja trwa. Ale rządzenie to podejmowanie decyzji i wdrażanie ich w życie. To taka symbioza. A w obecnej sytuacji mamy do czynienia z podejmowaniem decyzji, które nie wchodzą w życie.
No tak, ale zarząd wykonuje oczywiście budżet, który jest uchwalony. Propozycje, które były na sejmiku, mogły budzić wątpliwości i zarząd się wycofał. Wycofał z niektórych, które budziły wątpliwości. Natomiast nikt nie powiedział, że na zdrowie 15 milionów jest niepotrzebne, na DPS 10 milionów jest niepotrzebne. Wszyscy to popierają, więc ja uważam, że znajdziemy jakiś złoty środek.
Dziękuję Państwu pięknie. Beata Pachnik-Łodzińska, Konfederacja.
Dziękuję Państwu.
I Mirosław Glas, Polskie Stronnictwo Ludowe. Teraz krótka przerwa i za moment ostatnia para rozmówców Lubuskiego Forum. Ostatnia para gości, poseł Bogusław Wątor, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry, witam Pana.
Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
Oraz Karol Zieleński, dyrektor Biura Gabinetu Wojewody Lubuskiego, jako przedstawiciel Wojewody Lubuskiego w Lubuskim Forum. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
I korzystając z Pana obecności w programie, poproszę o aktualne dane epidemiczne naszego województwa. Dzisiaj wiemy ponad 21 tysięcy zachorowań, zdiagnozowanych zachorowań w skali kraju.
Tak, z czego 651 przypadków dotyczy województwa lubuskiego. Najwięcej w regionie, bo 108 w Gorzowie Wielkopolskim.
Co się stało? Dystans, dezynfekcja, maseczka nie robią już większego wrażenia na ludziach, przede wszystkim młodych. Maseczki na brodzie, lekceważący stosunek do obostrzeń, do tych, którzy je wprowadzają. To jest główna przyczyna tego, co w tej chwili mamy w liczbach?
Myślę, że to jest wypadkowa wszystkich tych czynników i do tego dochodzi jeszcze bardzo ważny czynnik, czyli czynnik czasu. Epidemia towarzyszy nam już od roku i społeczeństwo w sposób naturalny jest już znużone tym tematem i jeżeli ktoś nie miał bezpośredniej styczności, to nie przestrzega tak ściśle tych zaleceń. Kolejny element to też no, cały czas obserwujemy od prawie roku grupy osób nawołujące do zaprzestania stosowania się do zasad epidemiologicznych. Kolejny czynnik to to, że wirus mutuje. Tak? Teraz mamy do czynienia z tą mutacją brytyjską, która charakteryzuje się bardzo szybkim rozprzestrzenianiem się. Także przyczyn jest wiele.
Panie pośle Bogusław Wątor, do pana się zwracam. A pan gdzie upatruje przyczyny takiej sytuacji, którą teraz mamy i w kraju, i w regionie?
No trudno się nie zgodzić z moim przedmówcą i mógłbym powtarzać to, co było powiedziane. Dzisiaj mi się wydaje, że trudno nam zdiagnozować taką jedną główną przyczynę. Myślę, że tak jak tutaj było powiedziane, jest to zbiór różnych przyczyn, na które wpływają. Ja bym też dodał do tego zbioru jeszcze takie, bym powiedział, trochę rozluźnienie, no bo cały czas trwa ta pandemia, a ludzie chcą funkcjonować, chcą pracować, no i trochę bardziej do tej pracy zaczynają się przykładać, no bo ileż można praktycznie biorąc na pół gwizdka czy na jedną czwartą swoje obowiązki wykonywać. No i to, no i tu jeszcze jest kolej i jeszcze jeden rzecz, którą bym dodał, no to pewnie też i to, że myśmy byli takim województwem, tak w cudzysłowie powiedziawszy, do tej pory chronionym, gdzie żeśmy się cieszyli, że u nas jest najmniej tych zachorowań, że jesteśmy taką zieloną wyspą, no i przez to też wirus ma na dziś u nas no największe pole do popisu, no bo tych ludzi niezakażonych jest, było proporcjonalnie więcej niż w innych regionach.
Panie dyrektorze, do Karola Zielenskiego się zwracam. A może społeczeństwo jest już tak zmęczone obecną sytuacją w takim stopniu, tak wielkim stopniu, że na drugi plan schodzi ostrożność, dbałość o siebie, no ale też poprzez dbałość o siebie, dbałość o innych.
Znaczy, społeczeństwo jest już zmęczone epidemią. Tak jak powiedziałem, troszeczkę tutaj tego rozluźnienia jest, to krąży, ale też kolejny czynnik jest taki, że jesteśmy już z tym oswojeni. Kiedy przypomnimy sobie sytuację sprzed 12 miesięcy, to wszyscy solidarnie zareagowali bardzo właściwie, czyli dostosowali się do tych wszystkich obostrzeń epidemiologicznych, które zostały wprowadzone. Teraz, po roku, kiedy maseczka jest dla nas czymś naturalnym, nie wyobrażamy sobie osób, którzy nie znają tego, tak? Rok temu czy dwa lata temu my tutaj w Polsce zastanawialiśmy się, o co chodzi Azjatom, czemu oni chodzą w maseczkach, czy to jest element ich kultury, czy czegoś innego. Teraz mamy to u siebie i musimy się dalej oswajać i dalej zmagać z epidemią. Jesteśmy w trakcie trwania trzeciej fali i zobaczymy. Mam nadzieję, że szybko się ona zakończy.
Szanowni państwo, szanowni panowie, a jak postrzegacie sytuację, tą dyskusję, która gdzieś no, wybuchła nam w tym tygodniu na dobre w przestrzeni medialnej na temat szczepionek, różnych preparatów, różnych producentów? Czy ta dyskusja nie idzie w złą stronę? Poseł Bogusław Wątor, proszę.
Znaczy, no tutaj też ważne jest, żebyście państwo jako media nie podkręcali tej dyskusji, bo ja nieraz zastanawiam się, po co tyle tej dyskusji. Moim zdaniem trzeba dać głos specjalistom, którzy wytłumaczą i właśnie nie dyskutować, nie puszczać wypowiedzi, takich można by powiedzieć kontrowersyjnych, czy science fiction wręcz w tym temacie. Wiadomą sprawą jest, że są specjaliści, są fachowcy. Ja nigdy się nie wymądrzam w tym, na czym się nie znam. Ja mogę oczywiście skomentować pewne kwestie, mogę odnieść się do pewnych rzeczy, ale jak ja słyszę, że ktoś, kto nie ma z daną dziedziną nic wspólnego i on jest mędrcem w tej sprawie, no to trochę mnie to bulwersuje. Mamy dzisiaj szczepionki. Szczepionki są praktycznie biorąc zatwierdzone. Te szczepionki pomagają nam w tym, żeby tych zakażonych ludzi było coraz mniej i one wszystkie są jakby przydatne dla ludzi i tak trzeba po prostu społeczeństwu mówić, bo taka jest prawda i taka jest rzeczywistość. A to, że zdarzą się gdzieś różnego rodzaju przypadki, no to jest też rzecz normalna, nie? Tak jak dzisiaj, nie wiem, czy to w telewizji, czy gdzieś też słyszałem, że przecież nie chcielibyśmy, ale są wypadki, są też wypadki śmiertelne, zdarzają się inne sytuacje, więc to jest po prostu życie. Ale jedna rzecz jest pewna, że szczepienia, jakiekolwiek, które by nie były, już patrząc na historię, wyeliminowały nam wiele ciężkich chorób, które na Ziemi istniały i zawsze pomagały, a nie przeszkadzały. A oczywiście no, zdarzy się, że gdzieś są jakieś powikłania czy inne rzeczy, no to po prostu jest no, nieuniknione, bo mamy różne organizmy.
I jeszcze w temacie szczepionek Karol Zieleński.
No tutaj zgadzam się z panem posłem, że no nie każdy powinien komentować. Pamiętamy, kiedy już przed prawie 20 lat, gdy Adam Małysz świetnie skakał, na wszystkich skoczniach mieliśmy w Polsce 30 milionów trenerów skoków narciarskich. Teraz niekiedy można odnieść wrażenie, że mamy 30 milionów ekspertów od szczepionek. Natomiast my bazujemy na tym, co mówią eksperci, co mówi zespół skupiony wokół premiera Mateusza Morawieckiego. Bazujemy na tym, jak Komisja Europejska opiniuje dane preparaty do użytku i to jest dla nas jedyny wyznacznik. Warto zaznaczyć, że tutaj jesteśmy w szczycie, tak? Może ten szczyt jest jeszcze przed nami, tej trzeciej fali. Na dzień dzisiejszy mamy zaszczepionych w województwie lubuskim 109 tysięcy osób, plus do tego drugą dawką ponad 40 już. I możemy powiedzieć, że jest to około 15% grupy docelowej w województwie. Z tego można też przejść do wniosku, że gdyby nie ta szczepionka, jedyny czynnik ograniczający rozwój epidemii, to liczba tych przypadków dzisiaj mogłaby być o 15-20% wyższa.
Zmieńmy teraz temat. Klincz w samorządzie województwa, do wyborów jeszcze ponad 2 lata. Co w tej sytuacji robić? Jakie panowie widzicie rozwiązanie? Bo chyba się też ze mną panowie zgodzicie, że obecna sytuacja nie może trwać długo. Poseł Bogusław Wontor, SLD.
No to jest kolejny temat, który między innymi Radio Zachód, część mediów, która nie sprzyja dzisiaj rządzącym w samorządzie województwa, podkręca jak bębenek i bez przerwy o tym dyskutujemy. Ja przecież panu tłumaczyłem, że rządy mniejszościowe są możliwe i takowe bywały na różnych szczeblach, tak samo w naszym sejmiku już w audycji.
Ale to nie są skuteczne rządy. To nie są skuteczne rządy, bo nie mogą przeforsować swoich uchwał. Jeśli pan to odnosi do szczebla centralnego, to też nie były skuteczne rządy i zazwyczaj podawały się
to
do dymisji.
Wszystko, no nie zgodzę się z panem, to jest pana ocena, ja mogę mieć inną. To wszystko zależy od znowuż iluś tam czynników. Jedna rzecz jest istotna i ważna, co tutaj trzeba powiedzieć, że za wszelką cenę dzisiaj ci pseudo bezpartyjni samorządowcy robią wszystko, żeby było jak najgorzej. Nie głosują właśnie. Mówimy, że jesteśmy dzisiaj w kryzysowej sytuacji, w pandemii. Potrzeba środków na szpitale, potrzeba środków na to, żeby działać pozytywnie w tym zakresie, a oni nie głosują za tym, żeby te środki przekazywać szpitalom. Pani marszałek pyta się, no to co trzeba zrobić, żebyście zagłosowali za tym. Wymyślają różne cuda. Jak nawet pani marszałek zrobi tak, jak wymyślają cuda, dalej nie głosują, podchodzą do tego polityczne. Dziwi mnie też, że w tą gierkę chodzi Prawo i Sprawiedliwość, bo traktowałem ją z punktu widzenia politycznego jako poważną partię, która na szczeblu Banku Centralnym zawsze deklarowała merytoryczność. Mówi, też ma pretensje nieraz do Platformy Obywatelskiej, że głosują.
Zapytałem
nie,
pana,
nie,
co należy w tej sytuacji zrobić.
A niech mi pan
da nie odpowiedział mi pan na pytanie.
Ja nigdy jako opozycja nie głosowałem przeciwko w sprawom merytorycznym i ważną. Głosowałem praktycznie za wszystkimi, prawie że chyba albo za wszystkimi tarczami. Nawet jak mi się w nich coś nie podobało, powiedziałem, że one służą społeczeństwu.
Bardzo proszę o skrócenie swojej wypowiedzi, bo jeszcze Karol Zieleński.
To jest, można powiedzieć, najgorsza, brutalna rzecz, co wyprawia dzisiaj PiS i samorządowcy.
Karol Zieleński.
Partykularnych politycznych interesów głosują przeciw, a Radio Zachód między innymi
dyrektor biura gabinetu wojewody lubuskiego teraz. Jak w pana ocenie w tej chwili powinna zachować się koalicja Platformy, PSL i SLD, jeśli no, rządzenie ogranicza się do funkcji no, administracyjnych w pewnym sensie?
Tak, no tutaj powinni wszyscy radni w sejmiku skorzystać z podstawowego narzędzia polityki, czyli mowy. Powinni radni ze sobą rozmawiać. Ja z ramienia pana wojewody jestem obecny na każdej sesji, również tych nadzwyczajnych, chociaż to teraz jest dość trudne zadanie, ponieważ mnogość przerw i niemerytorycznych wystąpień jest bardzo duża. Ciężko się w tym połapać, o to chodzi, ale jednak powinni rozmawiać. To, co pan poseł powiedział, że pani marszałek dostosowała się do oczekiwań opozycji, nie do końca jest prawdą. Tak? Mieliśmy do czynienia, zostało sformułowane stanowisko, Klub Prawa i Sprawiedliwości zgłosił takie konkretne uwagi do projektu, co zostanie poparte. To samo stanowisko zgodzili się z nim bezpartyjni samorządowcy. Pani marszałek poprosiła.
No, ale tak zostało zrobione. No, jakby
no
pan
właśnie
to
nie,
pani
pośle,
bo później było zrobione. No.
No nie, panie pośle, bo no kiedy czytałem projekt poprawki tego piątej czy szóstej wersji tej uchwały zmieniającej budżet, to jednak mimo tego, że były te rzeczy uwzględnione, było jeszcze kilka innych włożonych, na które ci radni się nie zgadzali. Myślę, że pani marszałek mogłaby zrobić na poniedziałkowej sesji krok w tył i podzielić to chociażby na dwie uchwały, tak? Niech dostosuje się do oczekiwań opozycji, niech zrobi krok czy dwa w tył, przygotuje projekt uchwały.
No liczyłem na obiektywność
kropkę. Tutaj stawiamy kropkę, panowie.
Co by zarząd nie zrobił, to zawsze panie pośle, jest źle, bo politycznie do tego musimy podchodzić. No.
Z jednym się zapewne panowie zgodzicie, że taki stan nie może trwać miesiącami, bo nie służy regionowi. I dziękuję pięknie poseł Bogusław Wątor, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Dziękuję państwu i życzę miłej soboty niedzieli.
I Karol Zieleński, dyrektor biura gabinetu wojewody lubuskiego.
Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.